Jeżeli czasem przez głowę przylatuje wam myśl, żeby rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, oglądać wspaniałe pejzaże, podziwiać dzikie konie, które cieszą się wolnością i zapomnieć o wszystkim, mamy dla was rozwiązanie. Yellowstone. Konrad Korkosiński
i Piotr Maszorek.
A to jest ten podcast filmowy.
Howdy.
Howdy.
Sky Showtime odezwało się do nas z propozycją obejrzenia i podzielenia się naszymi wrażeniami na temat jednego z najgłośniejszych seriali w amerykańskiej telewizji i nie tylko, czyli Yellowstone, stworzone przez Taylora Sheridana, którego obaj bardzo lubimy, bardzo doceniamy. W związku z tym stanęliśmy na wysokości zadania, zasiedliśmy przed telewizorami, jak w siodle zacisnęliśmy popręg i na 5 sezonów przenieśliśmy się na Rancho Datonów w Montanie. Poznaliśmy skomplikowaną historię tej rodziny, wszystkie właśnie, wszystkie miłości i teraz sobie o tym porozmawiamy. Jak widać, jeszcze nie wyszliśmy z roli.
Ale odwiesiliśmy nasze kapelusze, bo po domu nie chodzi się w kapeluszu.
Nie. Można chodzić w kapeluszu, ale nigdy nie rzucaj na łóżko. Konrad, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś o Yellowstone?
No, usłyszałem dawno, dawno temu. I no, w Polsce nie było takiego łatwego dostępu do tego serialu. W Ameryce okazał się fenomenem, mimo że ostatnio słuchałem wywiadu z Taylorem Sheridanem u Joe Rogana. I zdradził taki mały fakt, że krytycy amerykańscy zjechali Yellowstone od góry do dołu, nienawidzili tego serialu, stwierdzili, że to jest jakieś chechło i w ogóle koszmar. Jeżeli chodzi o warstwę krytyczną, no to ten serial był bardzo nisko. Ale fani i ludzie, którzy oglądali ten serial, wywindowali go na samą górę. Byli zakochani absolutnie w tym, co Sheridan proponuje, no ale ciężko się dziwić.
Chciałoby się powiedzieć Make America Great Again, kiedy ten serial się ogląda, ale tak, zgodzę się z tobą. Ja tak samo słyszałem o tym serialu już kilka lat temu, ponieważ sporo podcastów zagranicznych, które słucham na temat telewizji i na temat filmu, gdzieś tam wspominało o nim, ale cały czas to było na takiej zasadzie, że wow, jestem wielkim fanem, ale nie mogę za bardzo o tym gadać, ponieważ to jakby to było coś wstydliwego, coś w tym stylu. W każdym razie ja próbowałem obejrzeć pierwszy sezon Yellowstone. Jak tylko pojawił się, platforma Sky Showtime pojawiła się u nas, na naszym rynku. Nie ukrywam, troszkę się od tego serialu odbiłem, ale cały czas miałem go na swojej pozycji obowiązkowej, ponieważ wiedziałem, że to jest serial gigantyczny w Ameryce. I wiedziałem, że okej, nie, ja chcę to zobaczyć, chcę zobaczyć, o co jest to całe halo. I w związku z tym bardzo się cieszę, że Sky Showtime się do nas odezwało, ponieważ miałem już bardzo dobry powód, żeby zasiąść przed telewizorem i faktycznie te 5 sezonów obejrzeć. I to nie było łatwe wyzwanie, kochani, ponieważ nie dostaliśmy za dużo czasu na to, żeby obejrzeć sobie, zbinge-watchować, dokładnie zbinge-watchować, a ja już dawno nie binge-watchowałem niczego.
Tym bardziej jeszcze taki serial, który ma sumarycznie 47 odcinków. Nie jest to zamknięta całość, bo czekamy na drugą część ostatniego sezonu. I dostaliśmy na to około 2-2,5 tygodnia, żeby wszystko zjeść, przemyśleć i o tym wam opowiedzieć.
I doszło już do takiego momentu, że kiedy wychodziłem na wieczorny spacer z biglami, to po prostu czułem się, już prawie, że chodziłem jak kowboj i na bigle wołałem.
Dla mnie taką największą chęcią do zobaczenia tego była rozmowa z moim przyjacielem, Damianem Kulcem.
Po raz kolejny w tym roku.
Który Sheridana uwielbia, obejrzał wszystko, nawet na swojej grupie na Instagramie zrobił mały ranking, nie będziemy go teraz przytaczali, bo jest to odcinek sponsorowany, więc nie będziemy tutaj korzystali z opinii innych osób. W każdym razie Damian mnie zachęcał. Damian był w Stanach Zjednoczonych kilka razy i on kochał tę Amerykę, która jest tą dziką Ameryką. No i ten serial właśnie przedstawia nam taką Amerykę, której za bardzo nie znamy z tego, co na co dzień jesteśmy w stanie obejrzeć w telewizji. Widzimy tę Amerykę, o której krążą historie, krążą legendy o, no, można powiedzieć, że Ameryce nieruszonej nogą człowieka, czyli preria. Bardziej to się kojarzy raczej z Alaską niż ze środkiem Stanów Zjednoczonych, który jednak już w naszej wyobraźni działa jako betonowa dżungla. Tamtej betonowej dżungli nie uświadczymy. Tak naprawdę to, co mnie zadziwia i zaskakuje w tym serialu, to że mimo że jest to ogromna epopeja i opowiada o ranczu w Montanie, które jest gargantuiczne, które tworzy tak naprawdę niezależne miejsce do życia, mogłoby być enklawą, jakąś taką zamkniętą wyspą i nie potrzebowali, mogli być totalnie niezależni i w ogóle nie wyjeżdżać poza granice tego rancza. Tworzą państwo w państwie, z własnymi władzami, ze wszystkim. No to jest coś magicznego w tym, że tak naprawdę nie interesuje nas to, co jest poza tym ranczem. I ten świat Ameryki jest znieliźnięty. Tak naprawdę cały konsumpcjonizm, on się pojawia oczywiście, bo on
jest... On bardzo jest bardzo ważną częścią, zwłaszcza pierwszego sezonu tego serialu, w którym jest...
On jest antagonistą w tym
jest
serialu.
Jest to główny konflikt w tym serialu, czyli że ten nowoczesny świat, świat Instagrama, filtrów, Starbucksów, wdziera się do tej Montany i już w pierwszym odcinku słyszymy określenie ludzi, którzy przyjeżdżają do Montany z wielkich miast i oni są nazywani transplantami, ponieważ oni nie należą do tego świata i oni chcą wejść z buciorami do tej Montany i zmienić ją na wzór Nowego Jorku na przykład i na wzór tych wszystkich hip, popularnych miejsc i chcą dokładnie czegoś takiego w Montanie i zupełnie nie zważają na to, czym Montana jest i jaki jest jej charakter, jaka jest historia Montany. I to jest akurat, wydaje mi się, że jeden z najważniejszych elementów sukcesu tego serialu. Ja tutaj może trochę kontrowersyjnie powołałem się na Donalda Trumpa, ale to jest trochę serial, który właśnie celuje w tą część Ameryki. Jakby nie patrzeć, to jest właśnie serial stworzony dla takich ludzi, ale nie jest to serial, który jest zaślepiony w tej miłości do tej Ameryki.
Znaczy, w tym serialu jest jedna wartość największa i to jest ziemia. I to pokazuje ten taki...
Ojeju, ile razy to pada w tym serialu.
Wydawać by się mogło, że to jest coś, za co warto ginąć, coś, za co warto poświęcić wszystko. Nawet rodzinę czasem warto poświęcić, bo mimo, że tak jak Vin Diesel czasem wspomina w swojej serii, że rodzina jest najważniejsza, tutaj rodzina też jest najważniejsza, ale tak naprawdę ta ziemia i ta przynależność do tego, co zostawił mi mój ojciec, jest...
I co zostawię swoim dzieciom.
Tak, jest niepodważalna. Trzeba też powiedzieć, że John Dutton, grany przez Kevina Costnera, gra tutaj postać, która jest już trzecim pokoleniem ranchera. I jego ojciec i jego dziad, można ich zobaczyć w prequelach, które są dostępne również w Sky Showtime, czyli rok 1883 i rok 1923.
Ja mam jedną uwagę do Taylora Sheridana. Błagam, zacznij nazywać te seriale normalnymi tytułami, ponieważ daty nie najlepiej się sprawdzają. Mnie też tu się myli i tylko wiem, że jest ten starszy brata w roku 1800 którymś, natomiast drugi jest z Harrisonem Fordem w roku 1900. Teraz jeszcze niedługo pojawi się serial 1943 chyba, czyli kolejny spin-off, ale za chwilę sobie do tego dojdziemy. Najpierw jeszcze chciałem tutaj porozmawiać o fenomenie tego serialu, ponieważ wspomnieliśmy zaraz na początku, że to jest jeden z największych hitów amerykańskiej telewizji. I tak, trzeba to podkreślić. To jest serial, który przyciąga przed ekrany około 14 milionów widzów. I to jest imponująca liczba, ponieważ to jest liczba na przeciętnym poziomie takich seriali jak Gra o Tron albo The Walking Dead. I co jest niesamowicie imponujące w tym wyniku, to jest to, że Yellowstone, owszem, u nas w Polsce jest dostępny w Sky Showtime, ale w Stanach Zjednoczonych to jest serial telewizyjny. To jest serial, który przyciąga 14 milionów przed telewizory co tydzień. I takiego sukcesu nie było od bardzo dawna przy żadnym serialu, ponieważ wszystkie głośne sukcesy, to są platformy streamingowe, a tam ciężko jest określić ten sukces.
To, co powiedziałeś, jest bardzo istotne, dlatego że Taylor Sheridan bardzo dobrze rozumie telewizję. I to może być zarzut dla osób, które oglądają ten serial i są przyzwyczajone do platform streamingowych, to może być odrzucające na początku, że oglądasz ten serial i masz świadomość, że oglądasz produkcję, która jest kierowana głównie do telewizji. Czyli mamy podbicia pod reklamę, mamy czarne plansze, które były normalnie, byłyby reklamą. Mamy bardzo mocne cliffhangery, mamy zamknięte opowieści w jednym, dwóch odcinkach i to wszystko jest mimo wszystko narracja telewizyjna. Nie jest to coś, do czego jesteśmy dzisiaj przyzwyczajeni, do czego przyzwyczaiły nas duzi gracze na rynku platform streamingowych, tylko to nie jest negatywne w tym serialu.
Tak.
Ten facet rozumie telewizję i robi produkt premium na tym polu i robi to wybitnie.
Wydaje mi się, że jest też jeden ciekawy aspekt serialu Yellowstone, ponieważ tutaj powołałem się na Grę o Tron i na The Walking Dead i zwłaszcza Gra o Tron, to był taki serial, hit telewizyjny, który zapoczątkował trend, który do dzisiaj istnieje i który jest, szczerze mówiąc, być albo nie być wśród seriali, nie tylko w telewizji, ale także na platformach streamingowych, a mianowicie Gra o Tron to był pierwszy taki serial, który tak głośno przebił tą barierę film social media. Ponieważ pamiętacie, co się działo przy Grze o Tron, prawda? Powstawały grupy na Facebooku, powstawały memy. Znam całe kanały YouTube'owe, które dorobiły się swoich przycisków przy kilkumilionowych subskrypcjach, tylko i wyłącznie tym, że robili stały content na temat Gry o Tron. I co więcej, w zeszłym roku mieliśmy sytuację, gdzie pojawiły się Pierścienie Władzy, czyli wielki serial, który miał wskoczyć w tą lukę Grę o Tronową. I producenci Pierścieni Władzy dwoili się i troili, żeby stworzyć hype w social mediach na ten serial. Nie udało się. Jedyny hype to był negatywny hype dookoła tego serialu. Jednocześnie natomiast premierował się inny głośny serial, czyli The Last of Us, i oni tak naprawdę nie musieli robić nic, ponieważ wystarczyło wejść w dniu premiery odcinka na Twittera i to był najpopularniejszy temat The Last of Us, prawda? Czyli w chwili obecnej to już jest mus, że jeśli chcesz być popularnym serialem, jeśli chcesz mieć jakieś świadectwo sukcesu, to musisz zaistnieć w social mediach. To musi przesiąknąć do popkultury. I co jest niesamowite przy Yellowstone, przynajmniej tak jak ja patrzę na to ze swojego punktu siedzenia w moim siodle, ten serial za bardzo w social mediach nie istnieje. Nie ma memów z Yellowstone. Nie ma kanałów YouTube'owych, które co tydzień robią content na temat tego, co się wydarzy, co Beth zrobi w następnym odcinku, co ona odwali. Nie ma czegoś takiego. A mimo wszystko 14 milionów widzów przed telewizorami. I pod wieloma względami, pod tym kątem, serial Yellowstone trochę przypomina rodzinę Daltonów. Że oni nie będą robili tak, jak to się robi nowocześnie. Oni robią oldschoolowo. Po prostu trzeba zakasać rękawy i zrobić dobrą robotę i wtedy będzie sukces. I faktycznie tak jest. Oni nie potrzebowali tworzyć podcastów na temat Yellowstone i tak, tworzyć w ogóle sztucznych memów dookoła Yellowstone, a i tak osiągnęli tak, sukces.
To prawda. W ogóle wydaje mi się, że Taylor Sheridan jest takim człowiekiem, który nie lubi jakiegoś wielkiego rozgłosu. On swoją drogą żyje w Teksasie, on ma swoje rancho, on poluje. On to jest taki Amerykanin z krwi i kości, mimo że pochodzi z Irlandii, jest jego rodzice, czy tam dziadkowie przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych, ale on kocha Amerykę. On kocha tę Amerykę, którą obrazuje. Zresztą, nie wiem, wydaje mi się, że gdzieś odsuwana jest ta myśl od tego serialu, że on opowiada o... Tak naprawdę rodzina Daltonów to nie jest taka zwykła rodzina. Oni mają naprawdę ogromną ziemię, o którą muszą walczyć. I sam Taylor Sheridan sprzedawał ten serial na początku jako hasłem ojciec chrzestny w Montanie, ojciec chrzestny na Dzikim Zachodzie. A potem odsunęliśmy, trochę odeszliśmy od tego, z jakiegoś powodu zdjęliśmy tę łatkę mafijną z tego serialu, a moim zdaniem niepotrzebnie, bo John Dutton jest Donem Corleone tego świata.
Tak, ale jednocześnie jest też postacią, wiem, że Don Corleone to też była postać, która była kochana przez widzów i tak samo John Dutton też, on nie jest negatywną postacią w tym filmie, chociaż ma mnóstwo wad i bardzo często te wady są mu wypominane w serialu, że jesteś złym ojcem, jak ty traktujesz swoje dzieci i tak dalej, ale mimo wszystko ty jako widz doskonale rozumiesz tego faceta i mówisz, ja też bym tak zrobił, ja też bym walczył. I to, co ty mówisz, że to jest państwo w państwie i największe rancho ever, jednocześnie oni nie są kreowani na bogaczy. Mhm. Oczywiście ten splendor gdzieś tam jest, no ich chałupa jest po prostu niesamowicie imponująca i to, że mogą sobie
tak,
pojechać...
Tak, to nie jest nowoczesna chałupa, to jest po prostu taka stara rancherska chałupa, która jest piękna, z bali zbudowana z drewna i teren jest, tak jak powiedzieliśmy, ogromny i wydawać by się mogło... Jeżeli chodzi... Oni są absolutnie multimilionerami, jeżeli liczyć wartość ziemi, którą chcieliby sprzedać, to byliby absolutnie bogatymi ludźmi.
Ale nie chcą jej sprzedać.
Ale nie chcą, dlatego ledwo wiążą koniec z końcem i każdy rok to jest nowy cykl i albo sprzedadzą i zarobią, albo nie sprzedadzą i stracą.
I to jest wielki klucz do tego, że ten serial jest tak popularny według mnie, ponieważ owszem, mogliby ich wykreować na niesamowicie potężnych ludzi, którymi są, którzy mają bardzo wiele wpływów politycznych, ponieważ wiadomo, masz największe rancho w Montanie, w związku z tym decyzje, które ty będziesz podejmował, będą bardzo ważnymi decyzjami dla całego stanu. Ale John Dutton nigdy nie jest kreowany na kogoś, kto preferuje pieniądze, dla którego pieniądze są ważne. W późniejszych sezonach bardzo wyraźnie padają kwestie że jak to nam się opłaca, przecież my tracimy pieniądze na tym. Dlaczego tego nie sprzedasz? I to jest, wydaje mi się, coś, co może do takiego prostego Amerykanina bardzo przemawiać, ponieważ nie dość, że to jest facet, który wyznaje stare zasady, to jeszcze to jest facet, któremu szajba nie uderzyła do głowy i który, owszem, ma największe ranczo w Montanie, ale nie będzie stawiał tam hoteli, nie będzie wydobywał tam ropy, nie wiem, czy tam ropa jest, ale nie zniszczy tej ziemi. I to też jest ciekawy paradoks, ponieważ jednym z wątków w tym serialu jest to, że jest ten konflikt pomiędzy właśnie kowbojami i Indianami. Czyli mamy rezerwat i mamy rdzenną ludność tamtych terenów. I zwłaszcza w pierwszym sezonie bardzo silnie ten konflikt był nakreślony.
Potem trochę o nim zapomniano.
To dojdziemy do tego, ponieważ to też jest taka cecha tej telewizyjności tego serialu, że widać, że oni nie mają planu, w którą stronę to idzie i oni troszkę, nie chcę powiedzieć szyją, ponieważ to może zabrzmieć źle, ale oni troszkę układają tory przed pociągiem, który jedzie. I to nie jest tak, jak się oglądało na przykład Breaking Bad, że widać kompletną konstrukcję od początku do końca. Nie, tutaj wątki są porzucane, pomysły na niektóre postacie po prostu się nie sprawdziły najwyraźniej i w związku z tym
no to jest właśnie to, o czym rozmawialiśmy, że Sheridan robi dla telewizji i może sobie na to pozwolić, że nie musi... Oczywiście pewnie koncept i założenia są pisane na cały sezon i ten rozwój na przyszły sezon też jest planowany, ale rzeczywiście jak coś się nie sprawdza, to można to w dosyć łatwy i sprawny sposób dzięki montażowi telewizyjnemu uciąć. I te wątki niektóre mogłyby być pociągnięte.
Zdecydowanie.
I czasem aż szkoda. Ale z drugiej strony przez to, że jest to telewizyjny serial, to też... charaktery, które pojawiają się w tym serialu, są bardzo archetypiczne i niektóre są napisane ciekawie, niektóre są napisane mniej ciekawie. To jest oczywiste, że nie wszystkim jesteśmy w stanie rozdać porówno. No, Sheridan jest bardzo bystrym i zdolnym człowiekiem i wydaje mi się, że to jest jeden w ogóle ze zdolniejszych scenarzystów. Zresztą, nie wiem, czy wiecie, ale to jest też facet, który wcześniej pracował w filmie i napisał chociażby Sicario, który jest wybitny. Napisał
Hell or High Water,
które w ogóle jedne z dwóch moich ulubionych filmów ostatnich lat, właśnie dzięki temu, w jaki sposób to jest napisane, czyli to jest ten wolny styl, to jest ten taki neo-western, który jest kreowany też tutaj w Yellowstone. Ja jeszcze nie widziałem tych prequeli.
Ja też nie, ja muszę na chwilę odpocząć od koni i od Montany, ale na pewno wrócę do tych prequeli, ponieważ dużo dobrego o nich słyszałem.
Ale widziałem inne produkcje, widziałem Mayor of Kingstown i widziałem Tulsa King z Sylwestrem Stallonem. I to są fantastyczne. Ja lubię to, że Sheridan się nigdzie nie śpieszy. Mhm.
To, co ty powiedziałeś, że on jest dobry w telewizji, ale jednocześnie on potrafi nadać epickości kinowej. Zwłaszcza w Yellowstone to widać, ale to przede wszystkim jest zaleta tego, że widzimy Montanę i widzimy niesamowite plenery i widzimy niesamowite ujęcia, w których od drugiego sezonu już zainwestowali w drona, ponieważ ta kamera zaczęła latać, ale po prostu tak proste ujęcie jak stado krów spędzanych po zboczu jakiegoś tam trawiastego wzgórza przez bandę kowbojów i w tle widzimy góry Montany. Ja mam tak, że na to patrzę, wow, tak, rozumiem doskonale, jestem jak jeden z tych bohaterów, którzy pojawiają się na tym ranczu i każdy mówi do Johna Daltona, ja wiem, czemu tak o to walczysz, ponieważ tutaj to jest niesamowite to, co tutaj widzimy i faktycznie widzowi się to udziela w trakcie seansu.
No to jest oczywiście normalizowanie też i próba wytłumaczenia tego, dlaczego, jakie są powody Johna Daltona. Ja trochę nie jestem aż taki za tym, żeby go ułaskawiać za wszystko, co robi, bo bardzo szybko zapominamy o jego grzechach. Zapominamy o miejscu, w którym no powiedzmy, że utylizuje swoje problemy. Mhm. I to jest taka łyżka dziegciu do tego. Dlatego, że ja rozumiem, że on jest prawem w tym miejscu. W którymś momencie rzeczywiście już staje się prawem wykonawczym tego miejsca i okolicy. Aczkolwiek no to jest bandzior. Bandzior i to bandzior w białych rękawiczkach. Mhm. Wielokrotnie. I zastanawiam się nad tym, czy to się obróci. Bo na miejscu Sheridana zrobiłbym wszystko, żeby jednak postaci miały zamknięte wątki. Boję się, że przez to, co się dzieje na przestrzeni tych 5 sezonów, czyli porzucaniu niektórych wątków, że do niektórych nigdy nie wrócimy, porzucimy, zapomnimy i tak naprawdę wycieramy je, gumkujemy je i wracamy do tego, że John Dutton to jest spoko gość, który tak naprawdę jest nieśmiertelny i jest w stanie przetrwać wszystko, tak samo jak jego ojciec, jak jego dziad, i że on też, nie wiem, zakładam, że jego życie skończy się, też podejrzewasz w jakim miejscu.
Mhm. Nie, ja myślę, że tutaj będzie jakiś happy end dla Datonów, że to nie będzie...
A moim zdaniem nie powinno być.
Ja wiem, że nie powinno, ale też nie powinno być wielu innych rzeczy w tym serialu, z których oni się wycofywali w trakcie, nawet już od pierwszego sezonu to widać. W pierwszym sezonie wątek syna Datona, czyli Casey'ego, mhm, oraz jego żony, która właśnie jest rdzenną Amerykanką. I on na początku jest kreowany, i ja byłem tym trochę zaintrygowany i mówię, tak, ojej, to będzie fajny konflikt w samym sercu tego serialu, że mamy tutaj tego kowboja, który związał się z Indianką i oni są rozdarci pomiędzy tymi dwoma światami. Tymczasem do końca pierwszego sezonu oni zdali sobie sprawę, nie, i robią taki najbardziej sztampowy, wręcz telenowelowaty myk, że muszą doprowadzić do wypadku, że dosłownie tej żonie musi fizycznie coś się stać i ona nagle zmienia stanie i zupełnie porzucamy ten wątek. Później próbują tą Monikę trochę stworzyć znowu dosyć ciekawą narrację a propos jej akademickiej kariery. Ja mówię, o, jak na serial, który uderza w taką publikę, to jest dosyć odważna decyzja ze strony Sheridana, że jednak chce tutaj mówić też o historii rdzennych Amerykanów i o pewnej sprawiedliwości, która powinna zostać im oddana. Ten wątek zostaje urwany i nigdy więcej do niego nie wracają.
To się podobno pojawia w prequelach i tutaj ta sprawiedliwość zostaje oddana, bo też w podcaście u Joe Rogana słuchałem, jak opowiadali, że właśnie w tych latach w 880, 800, w okolicach od 800 do tego 900 tak naprawdę wystarczyło wsiąść na powóz i przejechać przez Amerykę i mogłeś sobie zaklepać, którą ziemię chcesz. I nieważne, że ona do kogoś należała, jeżeli byłeś nowym Amerykaninem, no to wtedy przysługiwało ci, żeby sobie tę ziemię zaklepać. Podejmuję decyzję, że tutaj będzie moje rancho i to rancho jest. Więc ten konflikt, który pojawiał się z rdzennymi Amerykanami, podobno jest wyciągnięty i też jestem ciekawy, w jaki sposób Sheridan to przedstawi.
Tak,
w każdym razie tutaj te wątki są gumkowane.
Są gumkowane, tak samo wątek tego szefa Thomasa Rainwatera, mhm, który od pierwszego sezonu jest kreowany na takiego naprawdę godnego przeciwnika dla Datona.
Ja byłem przekonany, że to będzie Nemezis.
Tak, a tymczasem im dalej w las, no w czwartym sezonie to jest postać piątoplanowa. On się pojawia chyba w trzech scenach. I ja mówię, kurczę, trochę szkoda, ponieważ to był świetny konflikt. Nie mówię, że nie brakuje świetnych konfliktów w tym serialu, ponieważ są bardzo umiejętnie prowadzone te wątki sensacyjne i te zagrożenia, te kłody pod nogi rzucane rodzinie Datonów. I to wszystko trzyma za przeproszeniem za gębę przed telewizorem i jest wciągające i zaskakuje. I już naprawdę w niektórych momentach tych sezonów są takie, że o wow, przy każdym innym serialu ja bym tego nie kupił i stwierdzimy, że przeskoczyli rekina, a tymczasem nie. Jakby całkowicie to kupujesz i masz takie, o wow, dobra, mścicie się teraz, Datonowie.
I ten serial nie boi się przemocy, nie boi się brutalności i jest tutaj grubo. Ja podejrzewałem, że Piotr, jak będzie oglądał ten serial, Piotr miał taki okres w swojej grze, w swoim życiu, że grał...
W moim życiu, który jest moją najlepszą grą.
Nie chodzi mi o to, że grałeś kiedyś w taką grę, która też opowiadała o Dzikim Zachodzie, miałeś swojego ulubionego konia, z którym jeździłeś, a jak doszło do jakiejś sytuacji, gdzie musiałeś się go pozbyć, bo coś mu się stało, no to chwilę pocierpiałeś, a potem naduszałeś na... Oskuruj. Się tak było.
Ej, przepraszam, ja teraz skończyłem właśnie fabułę Ghost of Tsushima i w tej grze jest piorunująca scena śmierci twojego konia, uwaga, spoilery. Mhm. Ja się poruszałem.
No właśnie o tym mówię, a w tym serialu jest postać Ripa, czyli chłopca, który trafił, sieroty.
Fan favorite.
Tak. Który trafił na to rancho i przyjął go John Dutton pod swoje skrzydła, nauczył go wszystkiego i on się staje jego prawą ręką w którymś momencie. Staje się jego synem, można by powiedzieć. I Rip jest odpowiedzialny za te wszystkie najgorsze sytuacje. Widać, że to jest facet o złotym sercu, ale jak trzeba tupnąć nogą i on jest tak naprawdę, tak jak głową rancha jest John Dutton, to prawem, egzekwowaniem prawa jest właśnie Rip. On jest tym katem, sędzią i wszystkim, czasem nawet to nie dochodzi do głowy do Johna Datona, bo Rip ma podejmować najgorsze decyzje i najlepiej, żeby nawet John się o tym nie dowiadywał, albo dowiadywał się w ostatniej chwili, kiedy to już gdzieś tam wychodzi poza sytuację, którą można ogarnąć samemu. No i tam jest bardzo dużo sytuacji, gdzie konie są...
No,
koniem jest strzelane w głowę.
Ale
Ale tylko z pobudek moralnych.
Tak, to jest takie, pada tam kwestia ze strony Ripa, że wolałbym zabić 100 osób, tak, niż dobijać tego konia. I to już widać w pierwszym odcinku, gdzie cały sezon zaczyna się od sceny wypadku, w której uczestniczy John Dutton i w którym musi dobić swojego rannego konia. I faktycznie dobijanie koni jest w tym serialu, powraca jak bumerang, ale bohaterowie... W pierwszym sezonie zwłaszcza to widać po postaci Johna Duttona, że on ma lepszą relację z końmi niż z jakimkolwiek innym członkiem swojej rodziny.
Tak, tak jak mówiliśmy wcześniej, że największą wartością jest ziemia, to drugą wartością są konie, a trzecią wartością jest bydło.
Tak.
I to widać, że ta gra... A czwartą wartością są ludzie.
Oni nie mają absolutnie żadnego problemu, żeby pozbywać się niewygodnych jakichś tam kowbojów, jakichś takich, którzy ktoś zalazł im za skórę. No to po prostu wywozimy go, strzelamy w tył głowy, koniec. Nikt nie, nawet nie ma żadnych wyrzutów moralnych z tego powodu.
Zawozimy go na stację.
Natomiast jeśli trzeba dobić konia, no to to jest ból i to jest tak obudowane dookoła tego. I to jest akurat coś, co mi się bardzo podoba.
Tak, absolutnie, bo to pokazuje te wartości.
Tak, i no zresztą nie ukrywajmy, że koń to jest dosyć... Cowboy, no to jest taki kręgosłup Ameryki. To jest taki trzon, to jest bardzo ważna część ich historii i to bardzo mocno na pewno do takiego Amerykanina przemawia i dlatego nie dziwi sukces tego serialu. Ale tutaj wspomniałeś właśnie o Ripie i o Rancho i ten serial dzieli się tak naprawdę na dwa światy. Pierwszym światem to jest świat tej intrygi dookoła Rancha i tu jest głównie rodzina Duttonów, jego córka Bev, jego synowie, czyli Casey oraz Jamie. Jamiego gra Wes Bentley, do którego cały czas mam sentyment po tym, jak latał z kamerą za latającą foliową śmieciówką i tak dalej w American Beauty. No i jeszcze oczywiście jest Luke Grimes, czyli hotuwa tego serialu. I oni... Fabuła dookoła nich skupia się a propos tego, że ktoś próbuje zabrać im to rancho. Czy to są właśnie rdzenni Amerykańcy, którzy próbują odzyskać tę ziemię, czy to są transplanty, czyli ludzie, którzy przybyli z Nowego Jorku albo z Kalifornii i próbują zbudować hotel albo cokolwiek innego. Czy to są obrońcy przyrody, którzy walczą z Duttonami i to jest... Ja byłem pod tak wielkim wrażeniem, jak Sheridan lawiruje w tym temacie, jak zgrabnie po prostu się wyślizguje z tej dyskusji na temat ochrony przyrody, no bo wiadomo, no, największe zanieczyszczenia to jest bydło, największa tak. szkoda dla przyrody, a mimo wszystko...
Ale Sheridan daje wykłady w tym serialu.
Daje wykłady i on... To jest niesamowite, że w dzisiejszych czasach serial, w którym faktycznie ekolodzy są przedstawieni jako idioci i ignoranci, przechodzi bez problemu. I jakby nikt z tym nie dyskutuje, nikt tutaj nie zarzuca temu serialowi, ej, halo, 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 trochę jesteście tendencyjni. Ale są tendencyjni i uchodzi im to na słucha, ponieważ tak mądrze też kreują właśnie tych Duttonów jako tych, którzy kochają te konie, jako tych, którzy szanują to. Pada tam w pewnym momencie kwestia, jedna z postaci z baraków, której ja bardzo lubię, czyli Lloyd, stary cowboy z gigantyczną szczęką. Mówi, pyta się Johna Duttona, kto nakarmi ludzi, kiedy nas zabraknie? I John Dutton odpowiada, nikt tego nie zrobi. I jak my się skończymy, to świat się skończy. I to jest właśnie ta strategia. Natomiast, czyli pierwsza część tego serialu to jest rodziny Duttonów i wszystkie intrygi i polityka. Natomiast druga część to są baraki, to jest rancho, to jest Rip, to jest Jimmy.
To jest codzienność.
To jest codzienność.
Ich nie interesuje ta polityka, to, co się dzieje z zewnątrz. Ich interesują konie, ich interesuje to, że wstają codziennie o czwartej.
Tak, to życie codzienne, bo szczerze mówiąc, ja jestem fanem tej części tego serialu.
Ja tak samo.
I ja miałem tak gigantyczną radę. Dla mnie ten serial mógłby tylko i wyłącznie skupić się właśnie na kowbojach pracujących na ranczu i zresztą ten spin-off, który teraz się pojawi, czyli 4/6, który został wprowadzany konsekwentnie w czwartym i w piątym sezonie chyba
tak,
tylko.
Tak, jeden z bohaterów wyjeżdża, żeby poznać siebie, żeby poznać, co to znaczy być kowbojem, żeby odnaleźć tę miłość do tej roboty. Zostaje tam wysłany i to jest ranczo w Teksasie.
Tak, i zresztą jest to ranczo, które...
Istnieje naprawdę.
Historyczne ranczo... którego współwłaścicielem został niedawno Taylor Sheridan. Czyli Taylor Sheridan swoją drogą jest bardzo mądry i mądrze wykorzystuje ten sukces dookoła Yellowstone. W każdym razie ta cała codzienność kowboja to jest coś, co mnie absolutnie zachwycało. Dlatego moim ukochanym sezonem Yellowstone to jest sezon trzeci, który zaczyna się od pierwsza połowa tego serialu, to jest, że po prostu oni wyjeżdżają na letni wypas bydła i skupiają się tylko na tym i to jest pod namiotami, pod gołym niebem i trochę to się w pewnym momencie mogłoby nudzić, ponieważ tam po kolei pojawiają się postacie i przez te pierwsze 5 odcinków jest non-stop. Dlaczego nie możemy żyć tak na co dzień? Dlaczego nie
to
mamy
tego
na co dzień?
To też jest motyw powracający
tak,
bardzo często.
Ale ja zakochałem się w tym serialu po tym pierwszej połowie trzeciego sezonu, ponieważ zrozumiałem. Doskonale zrozumiałem to, jaka jest jego siła. Moje ukochane postaci tego serialu to są właśnie postaci kowbojów, to jest Rip, to jest Jimmy, którego uwielbiam, tak, który jest najlepiej napisaną postacią w całym serialu.
Zdecydowanie, ma największą przemianę i ma takie życiowe kłody pod nogi rzucane, którymi sobie świetnie radzi.
Tak, i świetnie napisaną relację pomiędzy nim, a właśnie tym starym kowbojem Lloydem.
Trzeba jeszcze powiedzieć, że w każdym z odcinków tutaj Sheridan, nie przeszkadza mu to, że ktoś może się nudzić, tego nie interesuje, on chce pokazać wam, jak piękny jest to świat, więc w każdym odcinku daje nam jeszcze taką ekspozycję, ona trwa długo, bo czasem to są 2 minuty, czasem to jest 6-7 minut, gdzie leci jakaś muzyka country i po prostu oglądamy pejzaże, oglądamy biegających kowbojów, ujeżdżających byki, czy...
Zresztą Taylora Sheridana, który pojawia się jako, też, tak, jako Travis, jako kowboj, który jest specem w ujeżdżaniu koni.
Dokładnie tak. I tego jest dużo. W każdym odcinku jest taki segment, który pokazuje nam tylko świat, bez żadnych przeszkadzajek. Mamy piękne ujęcie, filmowe ujęcie, latający ten piach w kurzu pełno i męczący się kowboje, albo wręcz przeciwnie, preria, ktoś biegnie na koniach, czy kąpie się w strumyku, patrzymy, jak te konie piją wodę i po prostu podziwiamy ten świat.
Tak, ale jeszcze na osłodę też dorzuca nam sceny z barów, czy z jakichś tam festynów. Ich nie ma, co prawda, aż tak dużo jak tych na ranczu, ale one się tam pojawiają i to też jest fajny koloryt tego wszystkiego, że wchodzimy do takiego pubu, w którym wchodzisz i jeśli nie dasz komuś po mordzie, to jest nieudany wieczór, prawda? Czyli to też jest fajnie...
Każdy wypad się tym kończy, tak?
Tak, i fajnie ta Montana, nie tylko jako to rancho, ale także jako stan umysłu i to, kim naprawdę są ludzie mieszkający w Montanie, to fajnie jest przedstawione i ja nie dziwię się, że Amerykanie tak się zachwycili, wiem, że to powtarzam non-stop w tym odcinku, ale no faktycznie to, co ty też powiedziałeś, że większość seriali na temat Ameryki rozgrywa się w wielkich miastach, rozgrywa się w Kalifornii. Natomiast tutaj faktycznie wchodzimy do tego rejonu Ameryki, która jest tak rzadko przedstawiana w serialach i się zastanawiasz, dlaczego? Przecież to jest idealne umiejscowienie akcji. Takie piękne okoliczności przyrody. Jeszcze do tego możesz fajną fabułę tych twardych kowbojów i kowbojek, ponieważ są niesamowite postaci kobiece w tym baraku, które się pojawiają. Jak ona się nazywa?
Teeter.
Teeter. Którą uwielbiam. I zresztą jak posłuchałem wywiadów z aktorką, to tak... Jeju.
To ona?
Ona mówi normalnie, piękną angielszczyzną i tak
myślałem,
dalej.
Myślałem, że właśnie ją wzięli tak jeden do jeden.
Nie, właśnie wprost przeciwnie. To ona, ten akcent teksański, to mocno, mocno go tutaj wygrała aktorsko.
Swoją drogą też w serialu jest to jasno przedstawiane, że ci ludzie, którzy przyjeżdżają bardzo często z Kalifornii, tutaj turyści przyjeżdżają, żeby poczuć się jak na wsi, no to... Ci ranczerzy i te wszystkie osoby, które tu mieszkają, są dla nich wieśniakami. To jest, że oni nie wiedzą, czym jest świat, czym jest rozwój. I wydaje mi się, że to jest też siłą tego serialu, że oni tego nie potrzebują. Mamy Bethany, która jest córką Johna Daytona. Ona jest multimilionerką. W sensie kwoty, które padają, jakie ona mogłaby zarobić na jakichś odsetkach, na jakichś dywidendach firm, w których pracuje, to tak naprawdę... Jak tak sobie oglądałem, to miałem taką myśl, jakby ona przeznaczała swoje wynagrodzenie na rancho swojego ojca, to nie byłoby żadnego problemu. Tak. Oni by nie zbankrutowali, byliby, zarabialiby kupę pieniędzy i nie byłoby żadnego. Dlaczego ona tego nie zrobiła, skoro rancho jest najważniejsze? Tego nie byłem w stanie zrozumieć, ale to jakiś tam...
Powiedziałeś słowo klucz, czyli Beth Dutton.
Tak.
Postać, która była najważniejszym powodem, dla którego odbiłem się od tego serialu przy pierwszej próbie obejrzenia. Ponieważ to jest postać tak grubą krechą kreślona.
Tak.
I to jest postać, która nie cofa żadnych ciosów. To jest postać, z którą musisz spędzić te 5 sezonów, ponieważ im dalej w las, tym bardziej się zakochujesz w Beth. I masz takie... Już w pewnym momencie liczysz na to. Ja już miałem takie momenty w tym serialu, gdzie mówię, kurde, niech tylko Beth się pojawi tutaj w tej scenie i zaprowadzi porządek, ponieważ wiesz, że na nią możesz liczyć, że nie da się w bambuko. Ona wybierze najprostszą ścieżkę do rozwiązania i zawsze skuteczną, dlatego ja nauczyłem się ją kochać, zwłaszcza, że bardzo silnie później poszli we wątek pomiędzy nią a Ripem. Jest to bardzo ładny wątek.
Tak.
Teraz ty.
Ja mam problem, bo ja jej, jako aktorce,
tak,
nie wierzę.
Tak.
Ja mam ten problem, że mam taki dysonans.
Brytyjka swoją drogą. I
w sensie ona tutaj kreuje bardzo silną osobę, znaczy bardzo silną, pozornie silną osobę, bo to jest bardzo ważne, że ona jest kobietą, która ma od groma problemów i oglądamy też bardzo wiele retrospekcji, poznajemy ją. Ona ma chyba największe backstory ze wszystkich bohaterów, ona i Rip, bo tak naprawdę reszta braci, no nie poznaliśmy ich historii, nie widzieliśmy, co się działo, jak byli dziećmi.
No może trochę przy Casey'm i przy jego, tam jest jedna chyba retrospekcja z wojny, kiedy poszedł na szczyt góry.
No jest, tak,
dobra,
tak.
Nieważne.
Są takie wątki, które przeduszałem.
Ta przeszłość Bev, i ja mam takie zastrzeżenie, że oni za późno zaczęli wytłumaczać.
Być może. Ponieważ, może zrozumieli też swój błąd, że ona będzie bardzo kluczową postacią i musimy poznać jej powody.
Tak, ponieważ moim problemem było to, że przez tak długi czas oglądałem tą wkurzoną na cały świat, agresywną, popsutą postać.
Nie lubiliśmy jej.
Ty mówisz, dlaczego ty się tak zachowujesz? Oni powinni troszkę wcześniej na przykład wyjaśnić, o co poszło między nią a Jamie. I dlaczego jest tak silna nienawiść między nimi, ponieważ serio, nienawiść tego rodzeństwa do siebie jest gigantyczna i się zastanawiasz, Jezu, ja owszem, czasami się kłóciłem ze swoim bratem, ale nigdy nie miałem czegoś takiego, o co chodzi? I oni chyba dopiero w trzecim sezonie to wytłumaczają, dlaczego do tego doszło i mogliby to zrobić szybciej i myślę, żeby szybciej zjednali sobie sympatię widzów do Beth, chociaż to nie jest postać, która wymaga sympatii. Na tym to polega, na tym polega jej kreacja, ale zgadzam się, że Kelly Reilly, no albo to kupujesz, albo nie. No, mnie to kupiło po jakby z zasiedzenia, że tak powiem.
No dobrze, to w takim razie ostatnia rzecz.
No.
Czyli osoba, którą był reklamowany ten serial. Potrzebowali gwiazdy, której twarz będzie sygnować ten produkt. No i co? No i Kevin Costner. Kevin Costner, który już troszkę z branży się wycofał.
Tak.
Mało go było, przynajmniej w takich
Wylądował takich na hype'owych trzecich produkcjach. Planach, tak. Grał na przykład w Hidden Figures albo coś takiego, no raczej już nie miał dużego hitu na swoim koncie, no i nagle pojawiła się Yellowstone. I zresztą teraz przez to, że Kevin Stone jakby odchodzi z Yellowstone, już to mówi od
Kevin
bardzo
Stone?
Dawna. Kevin Costner. Kevin Costner już od dosyć dawna jest dosyć bardzo, bardzo nagłośniony konflikt pomiędzy nim a producentami serialu, także Taylorem Sheridanem nie byli w stanie się dogadać, ponieważ Kevin Costner teraz robi swój western, który zresztą tego lata wejdzie do kin i w związku z tym Kevin Costner odchodzi z Yellowstone i tym samym...
A to już jest oficjalna informacja?
Tak, to jest oficjalna informacja i w związku z tym ta końcówka tego piątego sezonu, czyli tak naprawdę sezon szósty, tak to można nazwać.
No tak, tam 6 odcinków tak. Zostało.
Będzie ostatnim sezonem, no bo wiadomo, że Yellowstone nie istnieje bez Johna Daltona. Ja powiem tak, Kevin Costner nie jest dobrym aktorem.
Nie jest.
I to widać w tym serialu, że oni idealnie grają jego głosem, i jego twardością i tym, że to jest milczący typ. Musi zagrać coś bardzo emocjonalnego, a ma tam możliwości, ma tam sceny, które powinny być takie, o wow. I widzisz, że tak jakby Costner decydował, nie będę płakał, jestem twardy.
Nie w tym dublu.
I trochę jedzie to na jednej nucie, ale jest to nuta, która się sprawdza i która idealnie jest dopasowana do tej roli. Aczkolwiek, jakby tutaj obsadzić kogoś, no wiesz, lepszego, na przykład aktora, który zagrał w 1883, czyli Sam Elliott. Dude.
No, słuchajcie, Yellowstone było platformą do tego, żeby wybić się i tworzyć świat dookoła tego rancha. Osiągnęli założony efekt, ludzie oszaleli na punkcie, przynajmniej na zachodzie ludzie oszaleli na punkcie Yellowstone. Cieszymy się, że rozrasta się to i że teraz dzięki Sky Showtime jesteśmy w stanie obejrzeć wszystkie 5 sezonów i wszystkie sequele. Prequele prawdopodobnie też się pojawią i wszystko dookoła, co Taylor Sheridan tworzy.
I to jest gigantyczne osiągnięcie, że Sheridan stworzył swój Marvelverse.
Tak, Sheridanverse to się nazywa, tak.
Sheridanverse. I to jest... I zrobił to bez popularnej, jakiejś znanej wcześniej franczyzy, zrobił to bez jakichś gigantycznych budżetów, zrobił to w najprostszy sposób.
Tak, ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo zdanie pana Damiana Kulca, które mnie rozbawiło, to jest, że Sheridan tworzy seriale więcej i szybciej niż Stephen King pisze książki.
Tak.
I coś w tym jest, i rzeczywiście, słuchajcie, pierwszy sezon Yellowstone pojawił się w 2018 roku. W tym momencie czekamy na drugą część piątego sezonu, a równocześnie mamy już dwa spin-offy, w sensie dwa prequele, i dodatkowo jeszcze mamy trzy niezależne seriale, i to wszystko od 2018 roku. Minęło 5 lat, a mamy ile? 5 sezonów, około 8-9 niezależnych produkcji.
Tak, i to jeszcze Sheridan to wszystko pisze. No. I to jest dla mnie... Wow. I jeszcze ma wielkie rancho. Jest współwłaścicielem wielkiego rancho, jeszcze ma swoje rancho i jeszcze znajduje czas na kowbojowanie. Wow, chłopie! I jest to gigantyczna robota z jego strony. I trochę... Kiedy wyszła ta cała kłótnia pomiędzy nim a Costnerem, to Costner między innymi jednym z jego argumentów było to, że scenariusze nie były gotowe na czas. I ja jak o tym usłyszałem, to miałem ochotę powiedzieć: Kevin, daj mu trochę luzu, ten facet naprawdę robi gigantyczną robotę przy tym. Ten serial premieruje się w telewizji, on jest wyprodukowany przez Paramount, tylko że Paramount bardzo strzelił sobie w stopę, ponieważ sprzedał prawa do Yellowstone za granicą platformie Peacock. Mhm. A Paramount ma swoją platformę streamingową Paramount Plus. I oni tak bardzo żałują tego, że sprzedali te prawa, ponieważ po prostu oddali kurę znoszącą złote jaja. I w związku z tym to też po części tłumaczy ilość tych spin-offów i prequeli i tak dalej, ponieważ oni powiedzieli do Sheridana: rób wszystko, co tylko chcesz dookoła Yellowstone, tylko rób to dla naszej platformy. I na pewno będzie tego więcej i... Ja szczerze mówiąc jaram się tym, że pojawi się Matthew McConaughey w tym świecie, ponieważ to będzie imponujące, zwłaszcza, że to będzie się rozgrywało na ranczu właśnie 4/6, że będzie Jimmy i tam część ekipy z Yellowstone jedzie na to ranczo. I kurczę, myślałem, że tego nie powiem, ale to jest telenowela, do której będę wracał, ponieważ to jest bardzo dobrze zrobiona telenowela.
Dokładnie to samo chciałem powiedzieć. Potrzebuję odpoczynku. Przez to, że mieliśmy mało czasu i byliśmy bardzo związani z... Nasz czas był bardzo związany z ranczem Datonów Yellowstone i potrzebuję odpoczynku, ale na pewno obejrzę wszystkie te seriale, które są związane z tym uniwersum. No i wam też to polecamy. Wszystko jest dostępne w Sky Showtime. 5 sezonów Yellowstone jest dostępne wyłącznie w Sky Showtime, więc warto na tę platformę zajrzeć. Ona jest dostępna za 24,99 miesięcznie. Polecamy.
Iha!
To tyle na dzisiaj.
Słuchajcie, wyciągajcie siodła, wyciągajcie swoje kapelusze, lassa.
Znakujcie bydło.
Ale bydło, nie siebie. I ani nie swoją rodzinę. I słuchajcie, wyruszcie w tę podróż, ponieważ to warto. Nie ma takich seriali. Nie, w sumie tego gatunku też już nie ma. Nie ma westernów. A to jest taka wielka dawka tego gatunku i tego typu kina i historii, które gdzieś tam jednak są potrzebne.
Słuchajcie, musimy kończyć, bo muszę zawieźć Piotra na stację kolejową.